Kochani, dzisiaj kończę cykl rozpoczęty w Nowy Rok pod tajemniczym tytułem Dbaj o siebie. To jest moje ostatnie przesłanie i nie ukrywam, że jest to moje kluczowe przesłanie, bo chcę przed wami obnażyć w szczególny sposób moje serce. Chciałbym dzisiaj mówić o wizerunku Boga, jaki mieć powinniśmy. Chciałbym dzisiaj pokazać, wskazać, nie to, chowaj to nie to, za daleko poszedłeś. Jakiego Boga w sercu noszę, jakiego Boga wierzę. I będzie to moje głębokie otwarcie się przed wami i poznacie moje zrozumienie Bożego Słowa dzisiaj w jednym szczególnym aspekcie, który muszę przedstawić Kościołowi, dlatego że Duch Święty bardzo mocno napierał na moje serce, abym to przekazał dzisiaj na tym nabożeństwie. I wierzę, że razem ze mną będziecie mieli ten sam wizerunek Boga, który jest naszym kochanym tatusiem w niebie. Wierzę, że będziemy mogli tak rozumieć Pana Boga i nie będziemy skrzywiać ani na prawo, ani na lewo, ale pójdziemy w takim zrozumieniu naszego Boga, który jest wielki, potężny, jest dobry, ale jest także sprawiedliwy. Jest także sprawiedliwy. A więc rozpoczęliśmy od tego wersetu z listu do Efezjan 6:10. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Pod każdym względem mówiłem na tych trzech wykładach, to jest czwarte nasze spotkanie w tym temacie, mówiłem, że pod każdym względem w życiu jesteśmy odpowiedzialni za dbanie o siebie. Kiedy byliśmy malutkimi dziećmi, dbali o nas nasi rodzice. Ale kiedy dorośliśmy, kiedy dorosłem, musiałem zadbać o swoje życie. Już mama przestała mnie ubierać. Już mama przestała mi myć główkę. Już mama przestała mi wycierać nóżki. Musiałem sam zacząć to robić i dbać o siebie. Jesteśmy odpowiedzialni, by dbać o swoje zdrowie, dbać o swój wygląd. Aby coś osiągnąć, musimy dbać o naszą edukację, musimy dbać o rodzinę, jeśli chcemy, aby rodzina funkcjonowała prawidłowo. Ale Biblia wyraźnie mówi nam, że także mamy umacniać się w Panu w potężnej mocy i mamy dbać o nasze duchowe życie. Mamy dbać o nasze duchowe życie. Dla ludzi wierzących, dla chrześcijan, dla nas, dbanie o duchowe życie jest naszym zadaniem i jest naszym powołaniem. Nie można liczyć na to, że ktoś inny za nas to zrobi. Tak, kiedy się nawróciliśmy, byliśmy niemowlęciami w Panu, dbano o nas. Pomagano nam, tłumaczono nam, wspierano nas. Ale później, gdy dorastamy, gdy dojrzewamy, zaczynamy dbać o siebie. I musimy dbać o wartości duchowe w naszym życiu. Chciałbym, abyśmy dzisiaj dbali o to, aby poznać Boga. Aby Go poznać. Jeśli ktoś mówi, że poznał, już popadł w pychę. Bóg jest tak potężny, Bóg jest tak wielki, że my nie jesteśmy w stanie jako ludzie ogarnąć Go w 100% i poznać dokładnie, zgłębić Go dokładnie, odkryć Go dokładnie. Potrzebujemy na to całe życie. A tak naprawdę dopiero, gdy pójdziemy do nieba i będziemy już z Nim, dopiero poznamy, jaki jest nasz Pan, jaki jest Bóg. A więc chciałbym, aby nasz cudowny niebiański Ojciec był prawidłowo rozumiany przez nas. Wiecie, jadąc do Opola, taka myśl mi towarzyszyła i też tą myślą się tam dzieliłem, że my często mamy marzenia. I mówi się, jak to my chrześcijanie możemy mieć marzenia i powinniśmy mieć marzenia. A ja odwróciłem trochę rolę i powiedziałem, że Bóg też ma marzenia. Że Bóg też marzy, gdy patrzy na swoje dzieci. Że Bóg też ma marzenia, gdy patrzy na swój Kościół. Bóg ma marzenia, jaki chciałby, aby Kościół był. Bóg ma marzenia, jak chciałby widzieć swoje dzieci, jak chciałby widzieć te dzieci, które poszły za Nim, jak żyją, jak postępują, jak są Mu posłuszne, jak wykonują Jego wolę. Amen? Bóg też ma marzenia. On też chce widzieć nas prawidłowo i chce, abyśmy postępowali prawidłowo. Bóg nas bardzo kocha. A więc pierwszy biblijny obraz Boga, który ja widzę i mam go w moim sercu, to obraz Boga, który jest miłością. Boga, który jest dobry. Amen? O, chwała Bogu za to, że jest kim jest. A więc mamy pierwszy biblijny obraz Boga. To jest pierwszy obraz. I oto Bóg pragnie dawać nam to, co dobre i zawsze daje nam to, co dobre. Przeczytam pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 7 do 11. Moi drodzy, okazujmy sobie wzajemną miłość, bo źródłem miłości jest Bóg. Słuchajcie, nie ma innej, lepszej, piękniejszej miłości niż ta miłość, która jest w Bogu, która jest z Boga, która z Niego wypływa. Bo źródłem miłości jest Bóg. Kto kocha, daje dowód, że narodził się z Boga i że Go zna. A kto nie kieruje się miłością, nie może znać Boga, bo to On jest miłością. Bóg okazał nam ogrom swojej miłości, posłał na ten grzeszny świat swego jednego Syna, dzięki któremu żyjemy. Istota tej miłości polega na tym, że to nie my pokochaliśmy Boga, ale On nas. Dlatego właśnie posłał swego Syna jako ofiarę za nasze grzechy. Najdrożsi, skoro więc Bóg aż tak nas ukochał, to i my powinniśmy darzyć się wzajemną miłością. To jest słowo, które obrazuje Boga, któremu służymy. O czym tutaj czytamy? Czytamy o niesamowitej dobroci Bożej. Bo jak można okazywać dobroć bez miłości? Bóg jest miłością, dlatego jest dobry. Bóg nas kocha, bo jest dobry. Dlatego, że jest dobry, to nas kocha. Poprzez swoją miłość On nas zna, dlatego, że jesteśmy uznani przez Niego. On nas przyjął. I nie ma piękniejszego momentu w życiu człowieka, jak pojednać się z Bogiem i przyjąć zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa do swojego serca. Nie ma głębszego przeżycia w życiu człowieka, jak spotkanie z Jezusem, jak spotkanie z Bożą miłością. Nie ma głębszego doznania, jak poznanie prawdziwej miłości Bożej. Bóg wyraził swoją miłość poprzez ofiarę swojego jedynego Syna za nasze grzechy, za nasze zepsute, brudne, krnąbne, uparte życie. I to dzięki tej ofierze, dzięki Jego łasce, staliśmy się nowymi stworzeniami i doświadczyliśmy prawdziwej Bożej miłości w naszym życiu. Po pierwsze, przebaczył nam. To jest przejaw dobroci Bożej. Bóg przebacza wszystkie grzechy. Kiedy Boży Syn wisiał na krzyżu, Bóg zaczął okazywać moc swojego przebaczenia. Zaczął okazywać moc swojej miłości. I kiedy przychodzę do Pana i proszę Go o przebaczenie moich grzechów, kiedy przychodzę do Niego i proszę, aby oczyścił mnie z mojego starego życia, aby mnie uwolnił z tego źródła gorzkiego rozczarowania życiem. Nie wiem, czy byliście w takim miejscu gorzkiego rozczarowania życiem, ale ja byłem w takim miejscu już ponad 35 lat temu, kiedy nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić, kiedy byłem gorzko rozczarowany życiem, kiedy wszystko mi obrzydło i wtedy przyszedł Bóg ze swoją miłością do mojego serca. I to może doświadczyć każdy z nas. Ale nie tylko On przebaczył nam w przeszłości, ale przebacza nam i dzisiaj. Przebacza nam i dzisiaj, bo to jest miłość. Bóg jest miłością. Gdy się potykamy i popełniamy błędy, gdy Go zasmucamy, gdy gaśnie nasz entuzjazm dla Niego, nasza pasja dla Jezusa, nasza miłość do Niego, gdy gaśnie w naszym sercu, gdy gaśnie w naszym sercu takie zafascynowanie Nim, kiedy stajemy się letni, obojętni konfliktowi, kiedy nie ma w nas pokoju, kiedy nie jesteśmy nosicielami Bożego pokoju, kiedy nagle stajemy się ludźmi, którzy więcej się złoszczą, niż mają ciepłe i miłe usposobienie, to On dalej nas kocha. I On dalej czeka, aby taki marnotrawny syn do domu Ojca mógł wrócić. Aby nawet nasz upadek, którego gdzieś tam po drodze dotknęliśmy, obudził nas z tego letargu. I abyśmy mogli do Niego wrócić. Bo to jest piękny przykład syna marnotrawnego, który upamiętał się na pastwisku ze świniami. I który mówi, wrócę do domu Ojca. Wrócę. O, nie będę czekał, aż Ojciec tu przyjdzie do tego bagna po mnie. Nie, On już raz mnie wyciągnął. On już raz przyszedł. A teraz upadłeś, to wróć. Wróć, synu, do domu Ojca. Wróć do Niego. On czeka na ciebie. I kiedy ja wstaję, kiedy się podnoszę, kiedy zaczynam iść do mojego Ojca, On zaczyna wyciągać swoje ramiona i zaczyna mnie przytulać do siebie. Ten eksponat jest specjalnie tutaj postawiony. To nie jest nowa dekoracja kościoła. To jest tylko na dzisiaj. Dlatego, że coś odkryłem i chcę wam to pokazać, jeśli mi się uda. Nie wiem, czy wiedzieliście. Zaraz wam to pokażę. Może inaczej. Znacie to słowo z Ewangelii Mateusza, 12 rozdział. Znacie to słowo? Bardzo znane. Oto mój sługa, którego wybrałem, mój ukochany, stał się źródłem radości mojej duszy. Złożę na nim mojego ducha, a on ogłosi narodom sprawiedliwe prawa. To Ojciec mówi o swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Nie będzie toczył sporów i nie będzie krzyczał. To jest Jezus. Bóg tak powiedział. Nie będzie toczył sporów i nie będzie krzyczał. Nikt na ulicach nie usłyszy Jego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie. A tlącego się knota nie dogasi. Dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Nie wiem, czy wiedzieliście, bo to jest obraz płonącego chrześcijanina. To jest takie dziecko Boże, które płonie miłością do Boga. I kiedy gaśnie ten knot, tak? To znika ogień. I powiedziane jest w Biblii, że on nie dogasi. Co widzicie, jak zgasicie świecę? Unosi się dym. Knot taki tlący zostaje, tak? Unosi się dym. I wiecie, co odkryłem? Że nie potrzeba przykładać ognia do knota, żeby ogień się z powrotem zapalił. Wystarczy przyłożyć ogień do tego dymu, który unosi się z tego knota. I ogień z powrotem wraca. Widzieliście to już? Basia widziała. To jest niesamowite. Kiedy ja to odkryłem i przeczytałem ten werset, powiedziałem sobie, Bóg jest niesamowicie dobry. Bóg jest niesamowity. On przychodzi, gdy już ledwo się tlimy, tylko dymek się unosi z naszego życia. I On przychodzi, gdy do Niego wołamy ze swoim ogniem na nowo, dotyka nas i zapala nas. I jak mi to wyjdzie, to będę wdzięczny Bogu. O, wyszło. Zobaczcie, nie dotknąłem knota. Dotknąłem tylko dymu. I wrócił ogień z powrotem. Tak się dzieje z nami, z ludźmi, którzy przychodzą do tego, który jest nazwany źródłem, oceanem miłości. Pamiętajmy, gdy do Niego przychodzimy, gdy idziemy w ramiona Ojca, On zaczyna okazywać nam swoją dobroć. On jest także dobry wtedy, gdy uciekamy od Niego. On jest dobry, gdy błądzimy po bezdrożach. On jest dobry, gdy wpadliśmy gdzieś w bagno. On jest dobry. A więc mamy pierwszy obraz Boga, który jest w moim sercu. Ale nie mogę, Kościele. Nie mogę być tylko jednostronnie patrzącym chrześcijaninem. Nie mogę zlikwidować w Biblii pewnego przesłania, które jest ważne dla nas. Bo Biblia mówi, że Bóg jest także ogniem trawiącym. I teraz o tym powiem. I chciałbym, abyście uwierzyli wraz ze mną i zobaczyli nie na podstawie tego, co ja wam powiem w moich słowach, ale na podstawie tego, co Biblia mówi, że Bóg jest także Bogiem sprawiedliwym. Że Bóg jest także Bogiem, który nie da się z siebie naśmiewać. Że jest Bogiem, który oczekuje od naszego życia pewnej postawy wdzięczności i oddania. W liście do Hebrajczyków przeczytam z Biblii Warszawskiej 28 werset, 12 rozdział. Prośba autora: przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone. Oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe. Nie dziwcie się, że z tego miejsca zachęcamy, by oddawać Bogu chwałę. Biblia nas do tego zachęca, tak? Jest Mu to miłe. Przeto my okażmy się wdzięcznymi. My. Jak Mu to jest miłe. Z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Wow. Jak my nie lubimy tego słowa. Widzicie, że stwierdzam coraz bardziej, że współczesne chrześcijaństwo nie lubi słowa bojaźń Boża. Coś jest nie tak. Czujemy się tak pewni, siebie, tak mocni, że nie potrzeba nam już żadnej bojaźni przed Bogiem. 29 werset. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Przeczytam z tej Biblii, z tego tłumaczenia, jak to brzmi. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowujmy wdzięczność i nie pełnijmy służby pełnijmy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Nasz Bóg jest ogniem, który może strawić wszystko. Chciałbym, abyśmy zobaczyli także pewne oblicze Boże, pewną postawę Bożą, o której mówi Biblia. Powiązanie, zacznę tak, aby było wszystko jasne. Powiązanie między miłością a bojaźnią Bożą jest istotne. Jeśli mielibyśmy tylko Boga, który jest miłością, to byłoby tak zapisane. I tutaj na końcu, 29 wersecie, by było powiedziane, albowiem Bóg nasz jest Bogiem miłości, albo Bóg jest miłością. Ale niestety mamy w Biblii pokazane oblicze Pana jako ognia trawiącego. Jako ognia trawiącego. Jest ogniem trawiącym. A więc mamy płomień miłości i mamy płomień ognia trawiącego. Musimy to zrozumieć. Postaram się to wyjaśnić. To, co jest w moim sercu. Abyśmy mieli prawidłowy obraz Boga w naszym życiu. Kiedy Izraelici stanęli w obecności Boga, czytamy o tym w 5 Mojżeszowej, w 5 rozdziale, 25 wierszu. Powiedzieli tak. Czemu teraz mamy umrzeć? Czemu teraz mamy umrzeć? Ten bowiem ogromny ogień nas pochłonie. Jeśli jeszcze nadal będziemy słuchać głosu Pana Boga naszego, pomrzemy. Tak powiedzieli. Jeśli twierdzimy, że Bóg jest niezmienny, tak? Chyba, że Bóg się zmienia z dnia na dzień albo według pogody. A może Bóg się zmienia według naszego nastroju? A może Bóg się musi zmieniać, bo my chcemy, aby był taki, jak ja Go sobie widzę? Nie, Bóg jest zbyt potężny, zbyt wielki, by można było Nim manipulować. Bóg się nie zmienił. Jeśli uważamy, że mamy innego Boga w Nowym Testamencie niż w Starym, to wywalmy ten Stary i przestańmy Go nosić do kościoła. On jest ciągle święty. On jest ciągle ogniem. On musi być ogniem, żeby na nowo rozpalić nasze serca. Amen. Oj, on rozpala, on kocha rozpalać nasze serca. On dalej jest ogniem. Chyba że uważamy, że jest ogniem, aby rozpalać nasze serca tylko. Nie, jest ogniem trawiącym. I tu się zmienił. Zobaczymy, co nam powie Boże Słowo. Nie otrzymaliśmy nowotestamentowej łaski, kochany Kościele, po to, żebyśmy mogli robić, co chcemy. Powtórzę jeszcze raz. Nie otrzymaliśmy nowotestamentowej łaski, abyśmy mogli robić, co chcemy. Kładziemy nacisk na Bożą miłość, ale czy w tym samym momencie słyszymy o bojaźni Bożej? Jeśli nie będziemy głosić wszystkiego, co każe Bóg, to nasze pojęcie miłości zostanie wypaczone. Zostanie wypaczone. Nie chcemy głosić słabej miłości, która nie ma mocy, by prowadzić nas w uświęconym życiu. Posłuchajcie mnie uważnie. To jest słaba miłość, jeśli ta miłość nie prowadzi mnie do uświęconego życia. Miłość Boża prowadzi mnie do uświęconego życia. Jeśli w naszym życiu nie będzie miłości połączonej z bojaźnią Bożą, to zostanie ostudzony w nas ogień i będziemy letni. Będziemy letni. Będziemy jak rozpuszczone dzieci, które nie okazują szacunku swojemu ojcu. Czy mogą dzieci być rozpuszczone? Mogą. Kościelne dzieci także. Przykro mi to powiedzieć. Ale my także się rozpuszczamy i uważamy, że to nam wszystko wolno i Pan Bóg musi wszystko nam dać, co obiecał, bo takie jest Jego zadanie. Jeśli nie będziemy wzrastać w bojaźni Bożej, to będziemy traktowali jako powszechne wszystko, co Bóg uznaje za święte. Filipian 2:12. Nowy Testament. Nowy Testament. Jak się do tego odniesiemy? Jak się do tego odniesiemy? Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. A zachęcamy się, tak? Siostro, z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawuj. Wiecie, dlaczego tak nie robimy? Bo tego nie rozumiemy. Bo nie wiemy, o co tutaj chodzi. Czytamy Biblię i po prostu nie wiemy, o co chodzi. Pisze w Nowym Testamencie wyraźnie, że jest to wolą Bożą, umiłowani, chyba że pójdziemy w herezję i w jakieś skrzywienia, jakie obecnie są na świecie. I już powstali ludzie, którzy mówią, że największym skrzywionym i pozbawionym łaski człowiekiem był apostoł Paweł. Nie czytajcie go, piszą dzisiaj na forach internetowych. Najbardziej powykręcany człowiek, on tak poprzekręcał to wszystko, co Bóg ustalił w Jezusie, że teraz mamy problem. To słuchajcie, to weźmy tą Biblię, dajmy ją gdzieś na bok i nie czytajmy jej w ogóle. Jak to rozumiemy? Z bojaźnią i drżeniem. Przeczytam z innego tłumaczenia, aby też uzupełnić. Dlatego moi ukochani, pisze Nowe Przymierze, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swojego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności przed Bogiem. Trochę inny język, treść ta sama, jeśli ją dobrze zrozumiemy. Gdzie jest czasami nasza bojaźń i drżenie? Oto pytanie. Nie możemy zapomnieć, że On jest sędzią. Że ma prawo być sędzią. Że Bóg jest sędzią. Niektórzy ludzie nie lubią tego fragmentu, który teraz przeczytam. Zwłaszcza ci, którzy głoszą, że raz zbawiony, na wieki jesteś zbawiony. Bez względu jak żyjesz i co robisz. Powtarzam z tego miejsca po raz kolejny, to jest herezja, z którą się nie zgadzam. Jeśli ktoś chce ze mną podążać za Jezusem, to prosiłbym, abyście ze mną wierzyli. Abyście ze mną wierzyli. Rzymian 11 rozdział. Czytam od 19 wersetu. Bardzo powoli, abyśmy zrozumieli przesłanie. Chyba, że apostołowi Pawłowi wszystko się pomieszało. Ale to jest słowo natchnione Duchem Świętym. Powiesz jednak, gałęzie odłamano, abym ja był wszczepiony. Słusznie. Odłamano je z powodu niewiary, ty jednak trwasz dzięki wierze. Ale dalej czytajmy. Nie wbijaj się w pychę. Raczej się strzeż. Jeśli Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, może nie oszczędzić i ciebie. Dalej, 22 werset. Lepiej zwróć uwagę na dobroć i surowość Boga. Nie, no nie, o takim Bogu nie będziemy mówić. Nie pasuje surowość do tego pakietu. A właśnie, że pasuje. Bo to nie jest ludzka matematyka. Tylko to jest niebiańska matematyka. To jest niebiańskie spojrzenie. Na surowość dla upadłych i na dobroć względem ciebie, o ile pozostaniesz w tej dobroci. Bo w przeciwnym razie ty też będziesz odcięty. Szok. W Biblii Warszawskiej, bo to jest tłumaczenie z tego słowa, wiersz 20 brzmi tak. Masz rację, z powodu niewiary tamte gałęzie zostały usunięte, a ty dzięki wierze żyjesz w ich miejsce. Ale się nie wywyższaj, tylko żyj w bojaźni. O, żyj w bojaźni. Bo jeśli Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, to i ciebie może wyciąć. Tu jest ten obraz, który przedstawił Jezus. Że wszczepieni jesteśmy w ten krzew winny, jako gałązki, tak? Aby żyć, czerpać życie z tego, który jest naszym Panem. Który jest autorem życia. I teraz, okej, staramy się być ekspertami od Bożej dobroci. Ale nie tylko Jego dobroć mamy brać pod uwagę. Musimy także zrozumieć Jego surowość. Okej. Mocne słowo. Użyjmy innych. Jego świętość. Jego bezgrzeszność. Wręcz Jego niechęć i nienawiść do rzeczy grzesznych, nieczystych, złych. Dobroć Boga prowadzi nas do Jego serca. A Jego surowość wobec grzechu trzyma nas z dala od naszej pychy i grzeszności. I tu jest ten element bojaźni. Tu jest ten element bojaźni. Dobroć Boga prowadzi nas do Jego serca. Prowadzi nas do tego, byśmy korzystali z wszystkich błogosławieństw, które ma dla nas. Pięknych błogosławieństw. Ale Jego świętość, Jego surowość względem grzechu, względem złych rzeczy. On nie jest zacięty na nas. On jest zacięty na grzeszne rzeczy, na złe postawy, na nasze sposoby myślenia, które nie przynoszą Mu chwały, na nasze brudne emocje, które mamy w sobie, na nasze złe, chciwe pragnienia, które są w nas. To, co jest grzeszne. Musimy zrozumieć, że rozumienie tej postawy Boga trzyma nas z dala od naszej pychy i grzeszności. Ten, który bierze pod uwagę tylko dobro, porzuca bojaźń. Tylko Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, tylko dobry i dobry. Koniec jest dobry. A porzuca bojaźń, która będzie go trzymać z dala od zaufania sobie i rzeczom światowych, popełnia wielki błąd. Ale powiem też i z drugiej strony. Tak samo Jeśli ten, kto bierze pod uwagę tylko surowość Boga, łatwo popada w legalizm. W legalizm. Kochani, zarówno miłość, dobroć, jak bojaźń Boża trzyma nas na wąskiej ścieżce życia. Jest ważna postawa zdrowej bojaźni przed Bogiem. Zaraz wam powiem, co to jest ta bojaźń. Będę już kończył. Jaka jest różnica między bojaźnią Bożą a strachem przed Bogiem? Musimy sobie na to odpowiedzieć. Strach przed Bogiem. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział. Nie wiem, czy mamy. Mamy ten tekst. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z dala. I rzekli do Mojżesza, mów ty z nimi. Mów ty z nim, a będziemy słuchać. A niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. A więc oto mamy obraz, zwróć uwagę, ludzi, którzy przestraszyli się Boga. Zadrżeli. Cofnęli się. Nie chcieli słyszeć. Nie chcieli przebywać w Jego obecności. Nie chcieli oglądać Jego chwały. Nie mogli znaleźć się w bliskiej relacji z Nim. To był strach przed Bogiem. Bojaźń Boża, wiersz 20, druga księga Mojżeszowa, przejawia ją Mojżesz. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć, aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Byście nie grzeszyli. Oczywiście znowu pojęcie grzechu każdy może mieć trochę inne. Nieprawdaż? Dla kogoś, kto był uzależniony od alkoholu i żył w nałogu pijaństwa, każdy następny kieliszek czy lampka wina będzie możliwe drogą do wtopy, do upadku. To jest dla niego grzechem, tak? Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że jest tyle rzeczy wokół nas, które mogą prowokować także nas, zdrowo, duchowo żyjących ludzi. Grzechem jest zwykła zazdrość. Grzechem jest nieprzebaczenie. I powiem tak, jeśli ktoś żyje w nieprzebaczeniu, to pozbył się bojaźni przed Bogiem. Pozbywa się bojaźni przed Panem. Jeśli ktoś ma zazdrość w sercu, czy złe myśli o drugich ludziach, żyje w grzechu, a Bóg chce, abyśmy mieli bojaźń w sercu, po to, byśmy nie grzeszyli. Jeśli wiem, że mi Bóg wybaczył takie moje marazmy życia i grzechy, których się dopuściłem, to jakże mogę nie wybaczyć mojemu bratu czy siostrze, którzy może coś powiedzieli i coś złego zrobili wobec mnie. Te słowa, to ostatnie słowo, pokazuje nam wielką różnicę między odczuwaniem bojaźni Bożej a strachem przed Bogiem. My nie musimy się i nie powinniśmy się nigdy Boga bać. Bóg jest miłością. My przychodzimy do Niego z otwartymi ramionami, wchodzimy w Jego obecność i cieszymy się, gdy do nas mówi. I nie pomrzemy. Ale mamy bojaźń w sercu, abyśmy nie grzeszyli przed Nim. Tutaj jest obecność Pana. Strach przed Bogiem powoduje, że uciekamy od Boga. Izraelici się cofnęli. Mojżesz podszedł bliżej. I to ilustruje. To jest taka ilustracja relacji człowieka z Bogiem. Na przykładzie tych dwóch jakby miejsc przebywania w Bożej obecności. Izraelici się cofnęli. Mojżesz poszedł bliżej. On wszedł w obecność Bożą. On się nie bał Boga, ale przejawiał bojaźń przed Bogiem, aby nie grzeszyć, aby być podobnym do Niego. A więc bojaźń Boża jest czymś wspaniałym. Tak będę kończył. Bojaźń Boża jest czymś wspaniałym. Ktoś źle zdefiniował bojaźń i dzisiaj chrześcijanie boją się mówić o bojaźni Bożej. Bojaźń Boża jest czymś wspaniałym, pięknym, potrzebnym, aby Bóg był dla nas Bogiem miłości, nie ogniem trawiącym. To jest prawdziwa postawa bojaźni Bożej. Podsumujmy, czym jest bojaźń Boża. Jest okazywaniem respektu wobec Niego. Oznacza, że mamy oddawać Jemu chwałę, cześć, szacunek, dziękczynienie, uwielbienie i posłuszeństwo we wszystkim, na które zasługuje. On na to zasługuje. Bóg utrzymuje swoją pozycję w naszym życiu, gdy Jego samego i Jego pragnienia stawiamy na swoim miejscu w naszych sercach. Okazując bojaźń Bożą, nienawidzimy tego, co On nienawidzi. Kochamy to, co On kocha. Traktując poważnie Jego obecność, Jego słowo, Jego wolę. Jak najbardziej wymownie dla nas to przedstawić. Powiem tak. Nienawidzę homoseksualizmu, ale kocham homoseksualistę jako człowieka, aby mu pomóc. I tak Bóg patrzy na nas. Patrzy na nas, na słabe istoty, które mają tendencję do potykania. On nigdy nas nie nienawidzi. On zawsze nas kocha. Ale jeśli jest surowy wobec grzechu, którego się dopuszczamy. Jeśli pozwolimy, aby grzech zdominował nasze życie, możemy zostać odcięci, powiedział apostoł Paweł. Ktoś wymyślił sobie bajkę. Raz się nawróciłeś, już nigdy nie będziesz potępiony. Możesz robić, co chcesz, żyć jak chcesz, idziesz do nieba. Ja się z takim tłumem tam nie wybieram. Moja Biblia mówi, że nic nieczystego tam nie wejdzie. Nic. Chyba, że się pojedna. Chyba, że Bóg da mu łaskę i przed samą śmiercią się pojedna. Ale powiem tak. Co to za życie? Nawrócić się i z powrotem wejść do odchodów. Tak jak mówi święty Piotr. I wróciła świnia do wymiocin swoich, czy pies do wymiocin swoich. A prosiak do swoich odchodów. Co tam w tym świecie jest dla mnie? Co tam jest dla mnie? Co za życie zmarnować zbawienie, żyć w grzechu przez następne 10, 15, 20 lat i później się nawrócić przed śmiercią. Stracone lata w bagnie. Co za życie? Szkoda. Lepiej przyjść, jak już gasnę do Pana. I niech On zrobi ten klik. O. U Pana Boga to za pierwszym razem jest. To u mnie tak. O, patrzcie, gaz się kończy. A u Niego nigdy się nie kończy. Jest zawsze. Chwała Jezusowi. Powstańmy, pomódlmy się. Niech nasze serca przepełnią się tym prawdziwym obrazem Boga, Ojca naszego w niebie, który jest dobry, który kocha, który nas napełnia swoją miłością i rozpala nas swoim ogniem. Ale także chcielibyśmy Go zobaczyć w tej bojaźni przed Nim, że On jest przeciwny, On jest przeciw, On jest surowy wobec grzechu, tak mówi Boże Słowo. I że nasze życie chcemy Mu deklarować, chcemy Mu poddawać i chcemy powiedzieć: Panie, chcę Ci się podobać, chcę żyć dla Ciebie, chcę, Panie, być Twoim dzieckiem posłusznym Tobie, abyś Ty, marząc o mnie, mógł realizować swoje marzenia o swoim Kościele, o swoich dzieciach, które przynoszą Ci chlubę, które przynoszą Ci cześć. Pomódlmy się o to dzisiaj, bracia i siostry. Na koniec tego cyklu dbajmy o siebie. Chcę, abyśmy to mieli głęboko w naszych sercach. Panie, dziękuję Ci, że Ty chcesz, abyśmy jako Twoje dzieci, Twój Kościół, Panie, podobali się Tobie pod każdym względem. Abyśmy dbali o nasze duchowe życie. Abyśmy mieli ten prawidłowy wizerunek, obraz Boga, Ciebie, Ojca kochanego dla nas, wszechmocnego Stwórcę, którego uznaliśmy Panem i Bogiem naszego życia. I bez względu na okoliczności, Panie, bez względu na doświadczenia i próby, które przechodzimy, Ty jesteś kochającym Ojcem i Ty jesteś dobry, Panie. Wyznajemy to naszymi ustami i wiemy, że jesteś Bogiem miłości. Jesteś miłością, Panie, jesteś płomieniem miłości. Ale także jesteś ogniem trawiącym, Panie. Widzimy to w Twoim Słowie. Czytamy to, Panie, w Słowie nam danym przez Ducha Świętego. I Ty, Panie, w swojej surowości nienawidzisz grzechu, który często próbuje nas złapać, zdominować, pociągnąć i zapanować nad nami. Panie, tak dzisiaj przynosimy Ci to przesłanie, które słyszeliśmy, które czytaliśmy wspólnie razem. Przynoszę Ci to przesłanie, które mam w sercu, abym żył tak, jak głoszę, abym żył tak, jak przekazuję, abyśmy żyli tak, jak słuchamy. Panie, tak dziękuję Ci, że jesteś pośród nas obecny. Jesteś dobry, jesteś potężny, jesteś przebaczający, kochasz. Ale także, Panie, uczysz nas poruszać się w bojaźni przed Tobą. Nie ze strachem przed Tobą, nie w lękach przed Tobą, ale w tej prawdziwej bojaźni, w której oddajemy Ci szacunek, cześć, dziękczynienie. Panie, należną Ci chwałę i utrzymujemy tą Twoją pozycję w naszym życiu. Pozycję świętości i takiego oddania, Panie, aby być podobnym do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem i Zbawicielem. Dziękujemy Ci, Panie, za to Słowo. Ja dziękuję Ci, że to Słowo było także do mojego serca. Dziękuję Ci, Panie, że mówisz i że objawiasz prawdę. A Ty powiedziałeś, że poznamy prawdę, a ona nas wyzwoli. Panie, dziękujemy Ci, że możemy poznawać prawdę, która nas wyzwala. Dziękujemy Ci, Panie. A może ktoś chciałby powiedzieć Bogu teraz, Panie, tak potrzebuję Twojego przebaczenia. Potrzebuję, abyś mnie oczyścił, abyś na nowo przyłożył ten płomień do mojego życia, bo coś zgasło, bo coś przeżywam, bo coś się stało, ale ja przychodzę świadomy moich słabości do Ciebie, a Ty jesteś dobrym Bogiem. Jeśli chciałbyś się pomodlić teraz, to tam, gdzie jesteś, poproś Pana, aby na nowo rozpalił Twoje życie. Aby przyszedł ogień oczyszczenia. Aby przyszedł także ogień Ducha Świętego, który na nowo rozpali Twoje serce. Aby przyszedł ogień, który pobłogosławi Ciebie. Nie ogień, który trawi. Bóg jest daleki od tego, by nas trawić ogniem, by nas niszczyć ogniem. Nie, On nie chce nas niszczyć ogniem. On chce zniszczyć grzech w naszym życiu. On chce zniszczyć w naszym życiu to, co nie przynosi Mu chwały. On to chce wypalić ogniem. On to chce usunąć z naszego życia. Jeśli tak, to tam, gdzie jesteś, pochyl swoją głowę i pomódl się razem ze mną. Nie będę nawet prosił, abyś podnosił rękę. Niech to będzie Twoja decyzja przed Panem. Bóg zna Twoje serce. Bóg zna Twoje życie. Bóg wie, czego potrzebujesz. Panie, dziękuję Ci, że teraz możemy stanąć szczerzy przed Tobą. I dziękujemy Ci, że teraz przychodzi Twój ogień, nie tylko aby nas rozpalić, ale aby nas oczyścić. Aby oczyścić nasze serca, aby oczyścić nasze intencje, aby oczyścić nasze myśli, aby oczyścić nasze życie, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś dobry i że nas kochasz. I że nawet jeśli błądzimy i chodzimy po manowcach, Ty ciągle na nas czekasz, Panie. Ale masz to jedno pragnienie, to marzenie, aby usunąć to, co złe, co nas dzieli od Ciebie, z naszego życia, Panie. Modlę się teraz, aby przyszło takie Twoje oczyszczenie do naszych serc, do serc, które tego potrzebują. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tobie niech będzie chwała, że Ty to teraz czynisz, Panie. Że Ty to teraz czynisz, Panie. Amen.